Tak, drodzy Państwo, 17.40 na naszych zegarach, a teraz już zapowiadana rozmowa. Łączymy się z Jakubem Stasiakiem, korespondentem wojennym, wolontariuszem na Ukrainie. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dobry wieczór.
Zacznę od cytatu dziennika The New York Times. Rozkaz opuszczenia Bachmutu przez grupy pomocowe może być wstępem do wycofania się Ukrainy z miasta. Czy zgadza się Pan z tym tytułem?
Myślę, że tak, należy traktować te sugestie. Mówię sugestie, bo też usłyszeliśmy od osób, które mieszkają w Bachmucie, wolontariuszy, którzy mieszkają w centrach wolontaryjnych, że już wczoraj usłyszeliśmy właśnie, że w ciągu 3 dni powinni opuścić miasto. Taka sugestia padła właśnie ze strony wojskowych i też te restrykcje dla dziennikarzy, o których mówiliśmy od paru dni, zwiastują to, że po prostu w mieście odbywać się i odbywają się właśnie manewry. Więc tak, co do zasady, myślę, że jest to preludium właśnie do wycofania Ukraińców z miasta.
Bo Bachmut na ten moment jest już miastem otoczonym. Mówiliśmy o otoczeniu z 3 stron. Jeszcze była ta droga dojazdowa, no, na którą spadały już co prawda też czy to rakiety, czy która była ostrzeliwana, a teraz jeszcze można w ogóle do miasta dojechać?
Tak, można, jak najbardziej można. Natomiast realizuje się ten scenariusz, ten czarny scenariusz, o którym mówiłem na Państwa antenie już kilka razy. To jest, Rosjanie starają się nacierać, czy nawet nie tyle starają, a po prostu robią to skutecznie, od północy i południa, po prostu zakleszczając tę jedyną drogę dojazdu przez czas i wiar, co sprawia, że z każdym kolejnym zdobytym przyczółkiem trasa staje się mniej bezpieczna. Jest bardzo wyeksponowana, więc po prostu łatwiej jest z nią trafiać. Natomiast jeszcze wczoraj byliśmy na północy miasta, czyli tej, gdzie tak naprawdę najwięcej, mam wrażenie, tych ostrzałów ma miejsce. A widać ewidentnie, że ukraińskich wojsk ubywa, że te manewry faktycznie mają miejsce, że ciężki sprzęt jest wycofywany. A jest to też preludium przede wszystkim do walk miejskich. To nie jest tak, że miasto nagle z dnia na dzień zostanie oddane. To jest proces, dlatego też ta sugestia, żeby wolontariusze omijali miasto szerokim łukiem. Oczywiście to też z dnia na dzień się nie wydarza. Centra wolontaryjne, o których mówiłem wielokrotnie, nadal skupiają wokoło siebie masę ludzi, tych, którzy zostali. To są setki ludzi, którzy każdego dnia przychodzą do tych poszczególnych punktów. Więc to nie jest... Ta interwencja może być realizowana po prostu w czasie, w ciągu tych kilku dni. A następnie spodziewamy się tych walk miejskich. I oczywiście nadal znajdą się osoby, które do miasta wjeżdżać będą. Tak jak być może my. Mówię być może, bo wszystko jest uzależnione właśnie od tego, w jaki sposób będzie się realizowała ta ofensywa od północy, od Krasnej Góry i od południa, od strony Iwaniwskiego. Jeżeli faktycznie droga dojazdu po prostu przestanie być właśnie chciałem użyć sformułowania bezpieczna, to jest złe wyrażenie, bo w obecnych okolicznościach tak naprawdę to droga dojazdowa jest tak samo niebezpieczna, jak samo przebywanie w mieście. Natomiast w momencie, kiedy będziemy już w stanie ocenić, że każdy pojedynczy wjazd jest po prostu jak rzut monetą, wtedy po prostu przestaniemy to robić. Natomiast wracając do pytania, czy odnosząc się może do tytułu artykułu New York Timesa, to realizuje się na naszych oczach, natomiast nadal są to sugestie, to nie są jakby twarde restrykcje, że do miasta nie można wjeżdżać, czy że należy wręcz z niego uciekać. To po prostu, czy funkcjonowanie i operowanie tak dziennikarzy, jak i wolontariuszy wewnątrz miasta stanie się po prostu niesłychanie ciężkie.
Czyli można powiedzieć, że mamy scenariusz, o którym faktycznie mówiliśmy na antenie Radia Wnet w ostatnich dniach. Rosjanie robią postępy, ale jeszcze nie można przesądzić, czy miasto zostanie zdobyte. Natomiast pojawiły się też takie informacje i strategów wojennych, a także to nawet chyba słowa rzecznika amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa, który stwierdził, że nawet jeżeli Bachmut upadnie, to nie ma aż tak wielkiego znaczenia strategicznego.
A jeżeli spojrzymy na to, jak Ukraińcy przygotowują się od naprawdę długich miesięcy do obrony właśnie z zachodniej czy rejonów na zachód od Bachmutu, to faktycznie można odnieść wrażenie, że ten efekt domina jest jeszcze perspektywą odległą. Spodziewam się, że raczej Ukraińcy, widząc te pozycje, jak po prostu Te miejsca są fortyfikowane. Trasa północna chociażby to jest Słowiańsk Bachmut, czy Konstantynówka Bachmut. Mam poczucie, że tak, raczej nie będziemy mieli do czynienia z efektem domina. Raczej Ukraińcy powinni utrzymać te pozycje, a jeżeli utrzymają je przez parę tygodni, no to mówi się, też to jest tajemnicą Poliszynela, że zwiastuje to, czy daje szansę na skuteczną kontrofensywę już w marcu. Więc miejmy nadzieję, że tak to się potoczy. Natomiast co do sedna, tak, Bachmut w tym momencie ma bardzo duże znaczenie pod kątem propagandowym. Rosjanie po prostu przyjęli za cel zdobycie miasta na rocznicę inwazji, więc krok po kroku realizują ten cel. Natomiast czy da im coś w jakiejś szerszej perspektywie? W to raczej wątpię.
A co wiadomo o tych żołnierzach, którzy nacierają na Bachmut, którzy teraz znajdują się właśnie w tym rejonie? Ostatnio szef grupy Wagnera opublikował na Telegramie takie nagranie, w którym twierdzi, że Wagnerowcy odnoszą kolejny sukces, ale zaznaczył też, że o zdobycie Bachmutu biją się właśnie wyłącznie jego ludzie, wyłącznie podlegli mu najemnicy.
Na różnych etapach tej ofensywy, zwłaszcza na tym ostatnim, docierają do nas różne informacje. Przez większość czasu trwania tej ofensywy faktycznie mieliśmy do czynienia z Wagnerowcami, natomiast nie ma tu powodów do zadowolenia, ponieważ ta formacja jest po prostu sukcesywnie wykrwawiana każdego dnia, więc zdobycie miasta być może, ale trzeba sobie zadać pytanie, jakim kosztem. Więc nie ma tu prawa mówić nikt o sukcesie tej formacji. Natomiast tak, przewijały się też informacje o tym, że regularna armia rosyjska bierze udział w tej ofensywie, natomiast tak jak mówię, co do zasady tych informacji nie jestem w stanie potwierdzić. Faktem jest, że ta formacja, być może nadużywam tego słowa, wykazała się w ostatnich tygodniach wyjątkową brutalnością i no właśnie, zobaczymy co dalej.
A powiedz proszę, czy możecie chociaż szacunkowo opowiedzieć, ile osób, ilu cywilów wciąż jeszcze zostało w mieście?
To są bardzo ciężkie szacunki. Wydaje mi się, że teraz już poniżej 5000. Każdego dnia staramy się docierać do tych osób, które zmieniają zdanie. Właśnie już na tym ostatnim etapie. Mówię ostatni, bo tak jak ustaliliśmy, ten dojazd do miasta jest po prostu wielką niewiadomą. Być może w ciągu paru dni po prostu trasa będzie na tyle domknięta, że uniemożliwi nam to dalsze ewakuacje. I o tyle, o ile znajdą się wolontariusze, którzy nadal będą próbowali być może nawet z sukcesem docierać do miasta, to ja uznaję to po prostu już tego rodzaju manewry za zbyt ryzykowne. To samo obserwowaliśmy w Lisyczańsku, gdzie wolontariusze dosłownie przez pola potrafili dostawać się do już niemal całkowicie wziętego miasta. Natomiast na pewnym etapie przestaje to po prostu mieć sens, bo ryzykuje się też zdrowiem i życiem ludzi, których chce się wywieźć. Natomiast co do ludności cywilnej, no niestety jest cywili tam po prostu jeszcze całe mnóstwo. Są miejsca jeszcze na zachodniej flance miasta, gdzie po prostu w godzinach od 10 do 12 ludzie potrafią się gromadzić na targach. Dosłownie mają tam miejsce takie małe zgromadzenia, gdzie po prostu ludzie przebierają w produktach, potrafi się tam zgromadzić po 50 osób. I to w tych miejscach, w których jeszcze parę dni temu na przykład widzieliśmy martwe ciała po ostrzałach, więc to jest ta grupa ludzi, do których nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Ja zawsze mówię, że mam nadzieję, że część z nich zmieni zdanie, ale też nie próbuję nakłaniać tych, którzy już dawno temu podjęli decyzję.
A do tych, do których już docieracie, jak wygląda logistyka? To jest tak, że ci ludzie przywożeni są do Kramatorska, bo często o tym mieście mówiliśmy jako o takim hubie, który stanowi no pewną taką bezpieczną przystań i później ci ludzie jadą dalej, czy zostają w Kramatorsku?
A dokładnie ten drugi scenariusz. Właśnie dzisiaj miałem do czynienia z taką sytuacją. Dostałem zdjęcia emerytowanych doktorów, których wywiozłem 4 czy 3 dni temu z Bachmutu. Obecnie znajdują się w Lwowie. Jeszcze parę dni temu, właśnie po przewiezieniu do Kramatorska, siedziałem z nimi, opowiadali mi o tym, jak nie myli się przez 3 miesiące, że wstydzą się po prostu przebywać pośród ludzi. Bardzo oczytani, bardzo ciekawi ludzie, ale po prostu przerażeni tą perspektywą wyjazdu. Ale są też happy endy, bo właśnie otrzymałem dziś informację od znajomych wolontariuszy, że udało im się załatwić bardzo przyjemne lokum w Polsce dla tych ludzi i opiekę. Więc generalnie jest tak, że jeżeli są osoby, które nie mają gdzie wyjechać, to po prostu staram się przy pomocy tego networkingu, który uskuteczniam, docierać do ludzi, którzy są w stanie załatwić tym osobom zakwaterowanie. I to na dłuższy okres, tak żeby te osoby mogły wracać do życia w normalnych okolicznościach, nie martwiąc się o to, że zaraz będą musiały po prostu płacić za mieszkanie, bo tych pieniędzy po prostu im brakuje. Najczęściej emerytury, o których mówimy, to są kwoty rzędu 2000 hrywien, więc to też jest jeden z powodów, dla których część z tych osób po prostu zostaje. Natomiast tak, jeżeli słyszę prośbę o to, żeby wywieźć kogoś do innego kraju czy innego miasta na zachodzie Ukrainy, to staram się za każdym razem bezpośrednio te osoby tam po prostu wysyłać.
I to jest taka pomoc bardzo realna, bo faktycznie pewna część osób, które zostały na wschodzie, a szczególnie kiedy to są osoby starsze, to są osoby, które być może nawet nigdy nie opuszczały swoich domów, a już na pewno nigdzie dalej, i faktycznie ta perspektywa jakiegoś w ogóle rozpoczęcia na nowo, czy nawet przeczekania jest dla nich podwójnie, czy nawet potrójnie trudna. To może też na zakończenie, bo to jest dobry moment, aby powiedzieć, w jaki sposób słuchacze Radia Wnet mogą wesprzeć waszą działalność tam na miejscu. Nie tylko chodzi o zbiórkę, ale też właśnie, jeżeli jest jakaś szansa, aby zapewnić komuś mieszkanie, czy pomóc przy transporcie. Powiedz proszę, jak można ciebie znaleźć?
Tak, zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Instagramie, to jest Czarne Owce Kuby. Na przykład dzisiaj ogłosiłem, bo wczoraj wywieźliśmy też ranionego psa z Bachmutu, że poszukujemy dla niego domu w Polsce, więc jeżeli są osoby, które właśnie są skłonne takiej pomocy udzielić albo przekazać informacje dalej, to jest zawsze miłe, to jest zawsze pomocne. Podobnie z osobami, które wywozimy. Czasem zdarzy się, że ktoś na przykład potrzebuje przejechać gdzieś dalej, albo trzeba kogoś przewieźć właśnie chociażby z Lwowa do innej części Ukrainy, więc zachęcam do odwiedzenia profilu Czarne Owce Kuby. I tam po prostu, tak jak mówię, ogłaszam raz na jakiś czas, z jakimi po prostu potrzebami się zmagamy. W ten sposób.
Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Kuba Stasiak, wolontariusz, korespondent wojenny, Czarne Owce Kuby. To tak można wpisać na Instagramie, aby znaleźć Kubę, posłuchać, obejrzeć, zobaczyć, jak wygląda sytuacja i co Jakub wraz z innymi wolontariuszami robi właśnie tam na miejscu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Drodzy Państwo, ja spoglądam na zegarek. 17:52. W takim razie teraz trochę dobrej muzyki. Dzisiaj gramy klasycznie i rockowo. Widzę, że pozycja numer 3 to jest Linkin Park. W takim razie słuchamy i wracamy za kilka.